Dzisiaj będziemy rozważali słowo, które jest zapisane w liście apostoła Pawła do Rzymian. Przeczytamy 11 rozdział. To jest 1219, strona 1219. Słowo Boże czytamy w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież i ja jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama, z pokolenia Benjamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Albo czy wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu? Jak się uskarża przed Bogiem na Izraela? Panie, proroków Twoich pozabijali. Ołtarze Twoje poburzyli. I zostałem tylko ja sam, lecz i na moje życie nastają. Ale co mówi wyrocznia Boża? Zostawiłem sobie 7000 mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Cóż więc, czego Izrael szukał, tego nie osiągnął. Ale wybrani osiągnęli, pozostali zaś ulegli zatwardziałości. Jak napisano, zesłał Bóg na nich ducha znieczulenia. Dał im oczy, które nie widzą i uszy, które nie słyszą, aż do dnia dzisiejszego. A Dawid powiada, niechaj stół ich stanie się dla nich sidłem i siecią, i zgorszeniem, i zapłatą. Niech zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli, a grzbiet ich pochyl na zawsze. Mówię tedy, czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej. Wszak wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w nich wzbudzić zawiść. Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, to ileż bardziej ich pełnia. Do was zaś, którzy jesteście z pogan, mówię. Skoro już jestem apostołem pogan, służbę moją chlubnie wykonuję. Może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich, i zbawię niektórych z nich. Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia zmartwych? A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto. A jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony, i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego, to nie wynoś się nad gałęzie. A jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. Powiesz wtedy, odłamane zostały gałęzie, abym ja był wszczepiony. Słusznie. Odłamane zostały z powodu niewiary. Ty zaś trwasz dzięki wierze. Wzbijaj się w pychę, ale się strzeż. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie. Zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą. Surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty. Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. Bo jeśli ty odcięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony wbrew naturze w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego należą. A żebyście nie byli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano, przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. Co do Ewangelii są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra. Lecz co do wybrania są umiłowanymi ze względu na praojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa. Tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili. Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, by się nad wszystkimi zmiłować. O głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga, jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Bo któż poznał myśl Pana? Albo któż był doradcą Jego? Albo któż wpierw dał Mu coś, aby za to otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Kochani, słowo, które przeczytaliśmy, jest takim słowem, które w jakiś taki teologiczny sposób tłumaczy te zależności. Ale my, kochani, chcemy z tego wziąć taką czystą naukę tego, co Duch Święty chce do każdego z nas indywidualnie powiedzieć. Bo to jest ważne, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. W czym jesteśmy ubłogosławieni przez Boga. A więc zobaczmy, na samym początku czytamy, że Bóg używa swoje sługi proroków. Jest tu mowa o Eliaszu, proroku bardzo szczególnym. Bardzo szczególny prorok, który z jednej strony staje wiernie za Bogiem i bardzo dobitnie tłumaczy narodowi izraelskiemu, jak należy służyć Bogu, a z drugiej strony zdaje się być człowiekiem jakimś takim strachliwym, prawda? Tak to aż dziwnie się na to patrzy. Wydawałoby się, no, to było u schyłku jego dni, a Słowo Boże mówi, nie początek zbawia, a koniec, czyli koniec jego był taki mizerny, więc Eliasz to taki był, no ponieważ tak zwątpił, to zaraz Bóg go też zabrał, bo już nie było sensu, żeby on po ziemi dalej chodził. Nie bardzo jest tak, kiedy patrzymy, że Jezus Chrystus, jak chodził ze swoimi uczniami i w pewnym momencie wziął ze sobą trzech uczniów i gdzie poszedł? Na górę. I ta góra jak się nazywa? Góra przemienienia. I tam, kiedy w chwale okazał się Jezus Chrystus, to z nim kto się ukazał? Mojżesz i właśnie Eliasz. Gdyby Bóg powiedział, ty już jesteś taki słabowierny dla mnie i ja ciebie z tej ziemi już muszę zabrać, bo ty już tak upadasz na duchu, może nawet w jakąś depresję popadłeś, wystraszyłeś się, że Izabel chce ciebie zabić, no to już dobra, to już wezmę ciebie do swojego królestwa. Bo Eliasz, kiedy uciekł od Jezebel, usiadł na pustyni i co? I życzył sobie ładnej pogody, deszczu, tak? Życzył sobie śmierci. Ale Eliasz jest niezwykle wiernym Bogu człowiekiem. Niezwykle wiernym Bogu prorokiem. I kiedy czytamy w Słowie Bożym, jak wiernie stawał za Panem, to czytamy w tej historii opisanej w Pierwszej Królewskiej w 18 rozdziale i tam jest dokładnie opisane, jak Eliasz wiernie staje za Bogiem. Najpierw modlił się, dlatego że naród izraelski był niewierny Bogu i Bóg zatrzymał deszcz. Zatrzymał deszcz. Wiecie, długo nie było deszczu. 3,5 roku nie było deszczu. Pomyślcie sobie, jak ziemia, przez 3,5 roku nie ma deszczu. Przez 3,5 roku. Przemnóżcie to razy 365 dni. Może któryś z tych lat było przestępnym nawet, no to może troszkę więcej dni. I nie było deszczu. Tam w Piśmie Świętym jest powiedziane w tej królewskiej, że w tym czasie w Samarii był straszny głód. Ze względu na brak deszczu, ze względu na brak roślin, ze względu na brak plonów był straszny głód. I wtedy jest powiedziane, jak ten głód już dobiegał końca, a to Bóg tylko wiedział, że on dobiega końca, wtedy Bóg powiedział do proroka Eliasza, a teraz wydarzy się taka rzecz. Idź, pokaż się Achabowi, który chciał go zabić. Pokaż się Achabowi, gdyż chcę spuścić na ziemię deszcz. Bóg mówi do Eliasza, idź i powiedz, w czasie głodu, w czasie suszy, kiedy 3,5 roku nie ma deszczu, idź teraz powiedz, że będzie deszcz. Wiecie, kochani, co zrobił Eliasz? Wiernie stawał za Panem i przekazał Achabowi to. dokładnie przekazał Achabowi i jest powiedziane w tych słowach, które on Achabowi przekazał, powiedział do niego dokładnie tak. Podnieś się, jedz i pij, gdyż słychać szum ulewnego deszczu. W czasie suszy, szum ulewnego deszczu. Ale Eliasz nie mówił dlatego, że zobaczył, że posłyszał, ale dlatego, że powiedział tak Pan. I zobaczmy, co dalej się dzieje. Kiedy Eliasz modli się, bo powiedział najpierw, że deszcz będzie padał, a dopiero później zaczął się modlić. I kiedy zaczął się modlić, jest powiedziane, że wysyła swojego sługę na górę, idź popatrz, w stronę morza patrz, Morza Śródziemnego. Patrz w tamtą stronę. Czy coś się dzieje? Sługa przychodzi i mówi co? Nie ma nic. I on mu wtedy powiedział, siedmiokrotnie to zrób. Wejdź na górę, zejdź z góry, wejdź na górę, zejdź z góry, wejdź na górę, zejdź z góry. 7 razy tak zrób. I kiedy po raz 7 jego sługa zszedł, co powiedział? Oto na powietrzu widać taką małą chmurkę wielkości dłoni. Taką małą chmurkę. I wtedy, kiedy Eliasz posłyszał, już jest ta mała chmurka, to wtedy do Achaba powiedział, zaprzęgaj konie i uciekaj, żeby cię ulewa nie zastała. Z malutkiej takiej chmurki nie ma takiego deszczu, my o tym wiemy. Ale zobaczmy, jak Eliasz stawał w wierze. Jak mocno stawał przed Panem. I ten Eliasz, który w taki sposób wierzył Bogu, zupełnie niezachwianie wierzył Bogu, dlatego, że Bóg powiedział, rzeczy będą się działy. On nie mówił dlatego, że wysłuchał prognozy meteorologiczne. On nie ufał dlatego, że jacyś tam wywoływacze duchów powiedzieli mu, duchy nam tak powiedziały. Ale Eliasz wierzył, dlatego, że żywy Pan powiedział do niego, Eliaszu, oto ześlę deszcz. Idź, powiedz Achabowi, ja ześlę deszcz. I on się opiera wiernie tylko i wyłącznie na słowach. A słowa to coś tam powiedział, w powietrze poleciały i po wszystkim. Czy tak? Kochani, rzeczywiście ludzie bardzo często wypowiadają słowa, które nie mają żadnego znaczenia. Ale słowa, które mówi Bóg, darzą życiem. Bóg powiedział słowo i wszystko, co dookoła nas, włącznie z nami, wszystko powstało. Na Słowo Boże. Bóg powiedział tylko Słowo. A my wiemy dobrze, że ziemia i niebo przeminą, ale słowa Boga nie przeminą. Wykonają pracę, z którą zostały wysłane. I dlatego to, czego nas Bóg dzisiaj chce nauczyć, abyśmy naprawdę odbierali głos Boży. Bo przychodzi taki czas, w którym my możemy się opierać tylko i wyłącznie na Słowie Bożym. Tylko i wyłącznie na Słowie Bożym. Dlatego, że wszystko, co dookoła nas, będzie zachwiane. Sfera cudów, sfera uzdrowień, wszystko zostanie skażone. Wszystko zostanie oszukańczo podmienione przez diabła. Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, że przyjdzie antychryst i przyjdzie fałszywy prorok i będą działać wśród znaków i rzekomych cudów. A więc będą się wydarzać rzeczy, które będą dla nas nadzwyczajne. Spojrzymy i będzie to naprawdę nadzwyczajne. Będzie coś niezwykłego. Na przykład Słowo Boże mówi, ogień z nieba sprowadzą. Deszcz z nieba sprowadzą, tak jak Eliasz to zrobił. Ale kochani, my jako dzieci Boże musimy odbierać nie to, co oczy nasze widzą, tylko co duch nasz słyszy, nie dusza, bo nasze serce jest przewrotne. Ale my mamy słuchać tego, co mówi Duch Święty. Dlatego teraz jesteśmy w szkole Jezusa Chrystusa. Dzisiaj jesteś na zajęciach tej szkoły. Aby nauczyć się odbierać głos Boży. Aby nauczyć się odbierać tego, co mówi Bóg. Bóg mówi, a my musimy Go słyszeć. A my musimy odbierać, co do nas mówi i wykonywać, co do nas mówi. I w tym słowie, które czytaliśmy, jest powiedziane, Czyż nie wiecie, co mówi pismo Eliaszu, jak uskarża się on przed Bogiem na Izraela? Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje poburzyli i zostałem tylko ja sam, lecz i na moje życie nastają. I zobaczmy, co w Królewskiej, bo to jest oparte na Królewskiej, ta wypowiedź Rzymian, w Królewskiej 19, od 9 kilka wersetów przeczytamy. I wszedł tam do pieczary. Nie czytam całej tej ucieczki Eliasza sprzed oblicza Jezebel, która powiedziała, że jutro o tej porze już cię nie będzie. Zginiesz tak samo jak wszyscy 450 proroków Baala. Znajduje się na pustyni. I wszedł tam do pieczary, aby tam przenocować. I kiedy wszedł do pieczary, aby przenocować, jest powiedziane tak. Lecz oto doszło go słowo Pana. Tej treści. Co tu robisz, Eliaszu? A on powiedział, gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Teraz mijamy kilka wersetów i czytamy dalej. A wtedy doszedł go głos. Co tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział. Gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga zastępów. Gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, Twoje ołtarze poburzyli, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Jak myślicie, jaki jest sens w jednym wersecie mówić, przez trzy wersety dalej, czy cztery, powtórzyć to samo. Ja wam powiem, Słowo Boże, jeśli coś powtarza, to znaczy, że jest to niezwykle ważne. To jest niezwykle ważne. Słuchajcie uważnie. To jest dokładnie to, co w Nowym Testamencie, kiedy zwiastował Jezus Chrystus Słowo ludziom dookoła, mówił, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. To jest dokładnie taka sytuacja. Bóg chce powiedzieć, zwróćcie uwagę, bo coś ważnego chcę wam powiedzieć. I te dwa powtórzenia, pomiędzy tymi dwoma powtórzeniami jest zaznaczone coś bardzo ważnego. Kiedy za pierwszym razem żali się Eliasz Bogu i wypowiada całe te słowa, aby mi je odebrać, czyli moje życie jest zagrożone, rzekł więc do niego, mowa o Panu. Pan do niego powiedział tak, wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami i kruszący skały, szedł przed Panem. Lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi. Lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. Po trzęsieniu ziemi był ogień. Lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu cichy, łagodny powiew, gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do pieczary. To się znalazło pomiędzy tymi dwoma powtórzeniami. I zwróćmy uwagę, za pierwszym razem jest powiedziane, doszło Eliasza słowo Pana. A za drugim razem jest powiedziane, a wtedy doszedł go głos. Najpierw doszło go słowo, a później doszedł go głos. I zobaczmy, kiedy Pan po pierwszym razie, jak Eliasz się tylko wyżalił, jest powiedziane, wyjdź, wyjdź teraz z pieczary, ja będę przechodził. I zobaczmy, co przechodzi. Przechodzi za pierwszym razem wicher potężny, silny, wstrząsający górami i kruszący skały. Czy widzieliście kiedyś taki wicher, który górami trzęsie i przenosi skały. Ja słyszałem opowiadanie pewnego podróżnika, który był w czasie podróży swojej w Ameryce Południowej, gdzieś na samym południu Argentyny czy Chile, nie wiem nawet dokładnie, nie pamiętam, i był właśnie w górach. I przypominam sobie, jak opowiadał, mówi, ale nie miał aparatu, nie miał możliwości zrobienia zdjęcia, ale to, co zobaczył, był schowany właśnie w skałach, w takiej pieczarze, dlatego że no, zerwał się wicher, taki naprawdę silny wicher, więc on się schował tam. Niedaleko od niego było widać z tej pieczary, było małe jeziorko górskie. Wiatr, który zaczął wiać, wywiał całą wodę z tego jeziora, że nie było ani kropli wody w jeziorze. Wyobrażacie sobie? Jezioro zostało podniesione przez wiatr do góry. Dno było widoczne, całkowicie było dno widoczne. Do tego wszystkiego w powietrzu latały bloki skalne wielkości autobusu. Możecie sobie to wyobrazić? Ja sobie tego nie wyobrażam. Ja sobie tego zupełnie nie wyobrażam. Wiatr kruszący skały. Ile, jaka prędkość tego wiatru musiała być, to tego nie wiem. W każdym bądź razie naukowcy mówią, że żeby wiatr zaczął zbierać z powierzchni ziemi, ziemię zabierać, to trzeba, żeby było ponad 600 km na godzinę. Ale żeby skały wielkości autobusu przenosić, to ile? 1000? Nie wiem nawet ile. Ale to wiatr taki potężny, który kruszył skały i trząsł górami. Jak się musiał czuć Eliasz wtedy? Jak się musiał czuć? Co musiał myśleć wtedy? Wiecie, co jest dalej powiedziane? Że za tym wiatrem szło trzęsienie ziemi. Jest najgłupsza rzecz być wewnątrz skał, kiedy jest trzęsienie ziemi. Wiecie dlaczego? Bo to jest żywy grób. To jest grobowiec. Potrzęsie się ziemia, skały się potrzęsą i człowiek zostaje tam na zawsze. Czy jest powiedziane, że Eliasz wyszedł wtedy? Uciekał, bo skały się trzęsły, żeby czasem go nie zawaliło? Nie. On się nigdzie nie ruszył. A później był ogień. Potężny ogień. Potężny ogień. Skoro jest powiedziane ogień, to nie był jakiś malutki płomyczek, który gdzieś tam malutki płonął. Gdzieś zobaczył, jarzy się. I Eliasz się tak przygląda, o, jakiś płomyczek. To był ogień. To był taki ogień, który spalił Sodomę i Gomorę. To był taki ogień. Czy Eliasz wyszedł ze skał? Nie. A kiedy wszystko ucichło i Eliasz posłyszał lekki powiew, leciutki powiew, natychmiast zakrył swoją twarz szatą i wyszedł. To jest Pan. Chcę w tym być. Dlaczego tak? Dlatego, że Eliasz z całego serca swojego ponad własne życie kochał Boga. Bóg był dla niego najważniejszy. Jemu ufał ponad wszystko. Dlatego wiedział, że ani wiatr potężny, ani trzęsienie ziemi, ani ogień nic nie może mu zrobić, jeśli Bóg nie powie, że tak się ma stać. Eliasz był na pustyni. Modlił się, Panie, zabierz moje życie. No przecież mógł popełnić samobójstwo, już by nie żył. No jaki problem? Powiedział, moje życie nie jest w moich rękach. Więc ja nie dałem sobie swojego życia, więc też nie mam prawa go sobie odebrać. Bóg mi dał życie i tylko On ma prawo je zabrać. Dlatego powiedział, Panie, ja już dłużej nie chcę żyć, Ty zabierz moje życie. I dlatego, kiedy wszystkie te gwałtowności przyszły, może Eliasz w tym czasie czekał, o, teraz właśnie mnie Pan zabierze. Dlatego nie bał się wcale. Był w tej wśród skały, było trzęsienie ziemi, no może właśnie odejdę. Ale nie. On tak nie myślał w tym czasie. Bo w chwilę wcześniej Bóg do niego powiedział, wyjdź, stań na brzegu tej pieczary, bo ja będę przechodził. To ten sam Bóg, który powiedział idź, powiedz Achabowi, że będzie deszcz. Chociaż deszczu nie było żadnych oznak, słońce paliło jak, niektórzy by powiedzieli, jak? Ale Bóg powiedział, że będzie deszcz. Będzie ulewa. A więc Achabie, zaprzęgaj swoje powozy, bo będzie ulewa. Uciekaj. Do tego wszystkiego wstąpił duch Pana w Eliasza i wyobraźmy sobie, Achab pogania konie szybciej, szybciej, żeby dojechać, a z przodu co to tam biegnie z przodu? Duch Pana ogarnął Eliasza i biegł szybciej niż konie Achaba. Z przodu, przed powozem Achaba. Achab może krzyczał, Eliaszu, odejdź, bo cię przejadę. Konie w galopie pędzą. Wyobrażacie sobie Eliasza w długich szatach, który pędzi szybciej niż konie? No wyobraźcie sobie tą scenę. Ja sobie nie wyobrażam. Kurz tylko za Eliaszem goni. Bo jeszcze nie padało. Ale wyobraźcie sobie, że to wszystko działo się pod wpływem Ducha Świętego, Bożego Ducha Świętego. Skąd Eliasz nagle wziął tyle siły? Przecież przed chwilą chciał umierać. Już nie mógł kroku zrobić. Duch Święty. To Duch Święty zmienia Eliasza. To Duch Święty cały czas go kształtuje. Dlatego Bóg używa swoich proroków i Eliasz, chociaż skarży się do Boga, bo doszło go słowo Pana, co tu robisz, Eliaszu? On się skarży do Boga, ale Bóg pokazuje mu swoją potęgę. Pokazuje mu swoją siłę. Czy musiał to robić? Oczywiście nie. Eliaszowi wystarczyłoby, że Bóg coś powie. I on był gotów wykonać. Ale ponieważ Bóg chciał, ażeby w życiu Eliasza okazało się coś naprawdę potężnego, Bóg posyła potężne swoje znaki. A później, po tych potężnych znakach wścikości i spokoju, przychodzi do Eliasza. I już teraz nie słowo doszło go, ale głos Boży go doszedł. Sam Bóg do niego przemówił. Eliaszu, jeszcze raz cię pytam, co tu robisz? Co Eliasz miał powiedzieć? O, już ja, Panie, ja przepraszam za to, co mówiłem. Nie, Eliasz jest konsekwentny. On mówi, Panie, gorliwie stawałem. Ciebie chciałem bronić przed narodem izraelskim, bo naród izraelski stał ci się niewierny. I teraz zobacz, Panie, ponieważ oni są tacy niewierni, ja wiernie stawałem za Tobą i usunąłem wszystkich proroków Baala. A teraz oni chcą zabić mnie. Ponieważ Bóg wcześniej pokazał swoją potęgę i siłę. Zobaczmy, co Bóg teraz robi. Jest powiedziane bardzo wyraźnie. A Pan rzekł do niego. Idź, uciekaj, może do Egiptu, może gdzieś tam do Algierii, może Maroka, gdzieś tam jak najdalej, żeby cię rzeczywiście nie zabili. Nie. Bóg do Eliasza mówi tak. Proroku mój, sługo mój, idź, udaj się w drogę powrotną. Idź w drogę powrotną, na pustynię damasceńską. Idź tam. A gdy tam dojdziesz, to cię złapią i zabiją, tak? Nie. Jest powiedziane tak, gdy tam dojdziesz, namaścisz Hazaela na króla nad Aramem, Jehu syna Nimsiego namaścisz na króla nad Izraelem, Elizeusza zaś syna Szafata, z Abel Mechola namaścisz na proroka na twoje miejsce. Zrozumiałem ciebie. Jesteś już wymęczony. Więc dokończysz to, co ci powiem i wtedy odejdziesz w pokoju. Po prostu musisz dokończyć to, co ja zaplanowałem dla ciebie. Później będziesz jeszcze używany nie jeden raz. Jeszcze będziesz używany, jak mój syn Jezus Chrystus będzie na ziemi. Jeszcze pójdziesz, będziesz z Nim rozmawiał. Jeszcze przed Jego przyjściem staniesz się Janem Chrzcicielem. A w czasach ostatecznych, kiedy przyjdzie dwóch świadków, będziesz jednym z nich. Zobaczmy, jak wiernego swojego sługę Bóg ciągle używa. Ciągle używa. Byśmy to określili jednym słowem, reinkarnacja. To jest takie biblijne słowo. Czy tak? To jest po prostu wierny Boży sługa. I jak sługa Bogu jest wierny, to Słowo Boże mówi tak. Jak w małym byłeś wierny, to teraz ci zostanie powierzone wielkie bogactwo. Ponieważ okazałeś się wierny w tych czasach, to teraz chcę, żebyś się okazał wierny, kiedy mój syn przyjdzie na ziemię. A kiedy mój syn odejdzie z tej ziemi, to chcę, żebyś przyszedł z powrotem na ziemię, ponieważ jesteś taki wierny, że jeszcze wielkie dzieło będzie uczynione przez ciebie na ziemi. Jednym z dwóch świadków będziesz na ziemi, kiedy Antychryst przyjdzie, aby pokazać, jaka jest moja moc, jakie jest moje prawo, jakie jest moje zwycięstwo. Zobaczmy, jeden wierny Boży prorok. Używany wielokrotnie. I to nie jest żadna indyjska reinkarnacja. To jest po prostu Boża wola, Boże działanie. Czy to oznacza, że wszyscy tak powracają? Niektórzy, wybrani. Dziwimy się, że wybrał Eliasza. Ja się temu nie dziwię wcale. Zobaczmy, przez jakie rzeczy przechodził, a jednak okazał się we wszystkim wierny. Kiedy jest mowa o tej perspektywie z Księgi Królewskiej, kiedy Eliasz jeszcze powraca na tą pustynię damasteńską i ma wykonać dzieło Boże, to jeszcze nie wiedzą ludzie o tym, co się wydarzy później, w późniejszych wiekach. My już mamy podwójne doświadczenie wierności Eliasza. Ale są tacy, którzy dożyją jeszcze trzeciej wierności Eliasza. A co nas to uczy czego? Że to po prostu jesteśmy w Bożych rękach. I nigdy nie wolno nam rezygnować. Nigdy nie wolno nam się poddawać. Zobaczmy, jaki Eliasz był wierny. Powiedzmy sobie szczerze, jego sługa, który na górę 7 razy wskakiwał i schodził, też był bardzo wierny. Chciałoby wam się w ciągu jednego dnia 7 razy na górę wspinać? Po to, żeby tylko powiedzieć, nie, nic nie ma. Ale na pewno był bardzo szczęśliwy, kiedy za 7 razem zszedł, powiedział, Panie, chmurka taka jak dłoń. Ja wiem, że z takiej chmurki deszczu nie ma. Ale Eliasz przyjął to jako zapowiedź Bożej odpowiedzi. Zapowiedź Bożej odpowiedzi. Wierność absolutna. Wierność absolutna. Absolutna pewność. Bóg powiedział. Więc jak Bóg powiedział, to tak będzie. Bóg chce, abyśmy w dzisiejszych czasach, we wszystkim, w co wchodzimy, a o czym Bóg się wypowiedział, o czym Bóg powiedział, to jest moja wola. To jest moje słowo. To jest moje objawienie. A więc będzie tak, abyśmy nie chodzili jak pijacy, abyśmy chodzili tak, cała droga moja, tak, pomoże Bóg, albo i nie pomoże, pomoże Bóg, albo i nie pomoże. Wiecie, ja przypominam sobie takiego pana, nie będę mówił, bo tu niedaleko mieszkał, on już zmarł, jego nie ma, ale przypominam sobie wiele, wiele lat temu. Idzie z rowerem, całkowicie pijany. I tak sobie mówi. Dojdę do domu, albo i nie dojdę. Dojdę do domu, albo i nie dojdę. I później tak trafił w bramkę. Bramka się otworzyła tym kołem roweru. I ten rower tak wjechał. On za tym rowerem wleciał tak na podwórko. Dojdę do domu. A później jakoś wstał i na cały głos, na całą ulicę zaczął śpiewać. Taki szczęśliwy. jestem w domu. Czy wyobrażacie sobie, że chrześcijanin to powinien takie zachowanie reprezentować jako sługa Boży? Ja nie mówię o piciu w tym momencie, tylko o zaufaniu do Boga. Właśnie tak nas Bóg widzi, kiedy dał nam słowo, my jesteśmy pełni radości. Chwalimy Boga, że dał nam to słowo, a później płaczemy, że raczej się nie wypełni. A później znów jakaś taka podnieta duchowa przychodzi. Znów zaczynamy uwielbiać Pana. Halleluja, chwała Ci, Panie. Wysłuchałeś nas. Halleluja. A później opada wszystko. Przychodzi szara codzienność i chyba jednak to się nie wypełni, bo to tak źle wygląda. Wiecie, ja przypominam sobie taką grupę, ona się nazywała Grupa Mojego Brata. To takich dwóch kolegów moich tam w tej grupie było, w moim wieku. Pamiętam ich bardzo dobrze i oni wydali taką płytę. I na kasetach takich magnetofonowych ona była. A tytuł tej płyty było Oj Czarnowidze. Chrześcijanie. Dwóch z nich to synowie pastorów. Oj Czarnowidze. A ciemność i czarność do kogo należy? Do diabła i aniołów jego. My nie jesteśmy z ciemności, my jesteśmy z światłości. My jesteśmy w światłości i będziemy dlatego głosić światłość wśród ciemności. My musimy nauczyć się żyć od Eliasza, nie od Judasza. Judasz jest zupełnie innym przykładem. Zupełnie innym. Były mu powierzane pieniądze, ufali mu, a on... podkradał. On całości nie zabierał. Dobry człowiek. On tylko podkradał. Ale tych podkradanych pieniędzy było trochę za mało. No za mało było, no. To 30 srebrników się przyda. Ja wiem, że oni mu nic nie zrobią. Przecież widziałem, jak wiele razy przechodził przed tłumem, a oni nawet nie widzieli, że on szedł. I tym razem to samo będzie. Tylko, że tym razem nie spodziewał się, że jak to postanowił, to wszedł w niego diabeł. I jak wszedł diabeł, to już nie było drogi odwrotu. Już nie było. I stał się negatywnym przykładem życia chrześcijanina, który nie słucha Boga. Był z Jezusem. Przez cały czas był z Jezusem. Na co dzień był z Jezusem. Był pod wpływem Jego mocy. Był pod wpływem Jego nauczania. Był pod wrażeniem Jego osobistej wartości. A jednak zrobił coś zupełnie innego. My się dziwimy, że dzisiaj ludzie odchodzą od Boga. Pastorzy czy jacyś inni słudzy Boży stają się niewierni, no nie wszyscy. Stają się niewierni Bogu. Dziwimy się. No jak on mógł? Przecież był takim. A jak Judasz mógł? Był jednym z 12. To jest tak, jak człowiek pielęgnuje brak posłuszeństwa Bogu. Jak się po prostu nie uniża. Słowo Boże bardzo wyraźnie podaje w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, że dzięki temu, że Izraelici stali się niewierni Bogu, Bóg zbawił nas. A teraz, kiedy my będziemy niewierni Bogu, zbawi ich. Tak Bóg to czyni. Właśnie tak Bóg to czyni. Ale czy to Bóg powiedział, słuchajcie, ja mam dla was pewną propozycję, muszę zbawić swój naród izraelski i powiedziałem wcześniej w moim słowie, że cała resztka będzie zbawiona. Proszę was, stańcie się niewierni, no bo ja chcę ich zbawić. Czy tak? Nie. Bóg mówi, bądźcie mi wierni, a ludzie odchodzą i starają się niewierni. Czy Bóg to spowodował? Nie. Diabeł to spowodował. On jest przykładem. On jest przeklętym przykładem zła i przeciwstawiania się woli Bożej. Nadęty demon, potworny diabeł. Zobaczcie, był stworzony jako anioł światłości. Możecie to sobie wyobrazić? Anioł światłości. Jeden z najpiękniejszych aniołów, tak Słowo Boże mówi. I stał się całkowicie niewierny Bogu. I teraz namawia ludzi. Posłuchajcie mnie, posłuchajcie, zróbcie tak jak ja. I ludzie mówią, tak, panie diabeł, tak, zrobimy tak. Dokładnie tak robią. Przez co? Przez swoją zarozumiałość, przez swoją pychę, przez swój brak posłuszeństwa, przez brak znajomości Słowa Bożego, przez obojętność na Boże napomnienie, stają się wrogami Boga. Na tej bazie Bóg zbawi Izraela. Ale czy to my mamy być przykładem takim, jak Judasz dał? Czy my mamy być raczej przykładem taki, jaki Eliasz dał? Wybierasz. Wybierasz, ty wybierasz. Ja nie wybieram za ciebie. Ja wybieram za siebie. Każdy z nas musi wybrać za siebie. I Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, wzbijaj się w pychę. Wzbijaj się. Zachęcam ciebie, wzbijaj się w pychę. Ale się strzeż. Bo jeśli Bóg nie przepuścił swoim rodowitym gałęziom należącym do tego drzewa oliwnego, to tobie tak samo nie przepuści. Jak im nie przepuścił, tak samo i tobie nie przepuści. Dlatego jest dobry przykład w Słowie Bożym. Jest dobry przykład. Jednym z nich jest Mojżesz, drugim z nich jest Eliasz, a trzecim z nich, no może najmniej doskonałym, jest Jezus. Jezus Chrystus jest pierwszym i najważniejszym przykładem dla każdego z ludzi. I dwaj mężowie, Mojżesz i Eliasz, którzy zaraz za Jezusem Chrystusem poszli i wszystko czynili, co On im mówił. To właśnie Jezus Chrystus prowadził naród izraelski przez pustynię. Tak jest wyraźnie powiedziane. Skała, która im towarzyszyła, to skałą tą był Jezus Chrystus z Nazaretu. To ten Jezus Chrystus ich prowadził. Z Eliaszem kto się kontaktował? Jezus Chrystus. Trzech mężów przyszło do Abrahama. Jeden z nich był Jezus Chrystus. Powiedział, ale to wyraźnie nie jest powiedziane. Ale Syn Boży jest tym, który jest przeznaczony do kontaktów z ludźmi. On jest do tego przeznaczony. On został przez Ojca wyznaczony do tego celu. Bóg Ojciec jest tak święty i tak doskonały i taką potężną ma chwałę, Słowo Boże mówi, że żaden człowiek nie byłby w stanie mieć bezpośredni kontakt z Bogiem. Gdyby miał bezpośredni kontakt, zginąłby. To właśnie Syn Boży jest tym wspaniałym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Słowo Boże o tym mówi w Nowym Testamencie. Jeden tylko jest pośrednik. Jeden tylko jest pośrednik. Powiecie, a Duch Święty to pocieszycie. A pośrednik jest tylko jeden. Syn Boży, Jezus Chrystus. I On był przez cały Stary Testament, On był przez cały Nowy Testament, i jest dzisiaj tym samym pośrednikiem dla wszystkich ludzi. Dlatego my musimy się nauczyć, aby Jemu się uniżać. Jeden był taki, który się przed Nim nie uniżył i stał się diabłem. Drugi taki, który przed Nim się nie uniżył i stał się Judaszem, zdrajcą. Trzeci taki, który się nie uniżył, to możesz być ty albo ja. I staniemy się zdrajcami. Dlatego pamiętajmy, Słowo Boże mówi, tylko pokora. Tylko pokora, bo Bóg pokornym łaskę daje, a pysznym sprzeciwia się i niszczy ich. powiedziane jest w Słowie Bożym, ja stanę się twoim przeciwnikiem, stanę się twoim wrogiem, stanę przeciwko tobie, będę z tobą walczył. Dlatego musimy się uniżać. Musimy brać przykład z tych, którzy naprawdę ten dobry przykład zostawili. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że jest określona ilość ludzi z pogan, które mają wejść. Jak się liczba dopełni, to się drzwi zamkną. I wtedy już tylko zostanie królestwo dopełnione resztką Izraela. No i tymi, którzy zostaną zabici w wielkim ucisku. Więcej już nikt nie wejdzie. Łaski już nie będzie. Łaska się skończy. Miłosierdzie tylko nad Izraelem jeszcze będzie. Albo przypłacenie życiem, śmierć. I nie każdy jest w stanie przez śmierć przejść i zostać wiernym. Nie każdy. Dlatego nie myśl, że ty zostaniesz. Nie myśl, jeśli się boisz śmierci, to nie myśl, że ty zostaniesz, tylko wszystko rób, żeby się zmieścić. To jest tak, jak na przystanku stanął autobus i wciskasz się, żeby wejść. Pełny już jest, a ty się dociskasz. I ludzie do ciebie mówią, wpychaj się. Pychaj się coraz mocniej. Autobus nie jest z gumy, rozejdzie się. Tak w Warszawie mówili, jak było ciasno. Autobus czy tramwaj nie z gumy, rozejdzie się. Tak, tak. Musi się tam wcisnąć. Bóg wcale ciebie przez śmierć nie chce przeprowadzić. Ale jak się koniecznie chcesz w ten sposób do królestwa dostać, your business, jak to się mówi. Twoja sprawa. Masz prawo do tego. Więcej ci powiem. Masz nawet takie prawo, żeby wejść do piekła. Wiesz o tym? Masz prawo. Wiesz, że możesz? Masz prawo wybrać to? Masz prawo. Oczywiście, że ma. Każdy z nas ma prawo. Nawet możemy wbrew Bogu być posłuszni diabłu. No możemy. Jest nasz wybór. Dlatego musimy się nauczyć żyć po Bożemu. Bóg mówi, więc hura w tym kierunku. Idziemy naprzód. Naprzód. Po prostu nie ma cofania się do tyłu. Po prostu nie ma się cofania do tyłu. My musimy być ludźmi, którzy podążają do przodu. Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. Pomyślmy. Bóg dopuszcza nieposłuszeństwo ludzi. Dopuszcza, daje taką możliwość. Jeśli ludzie chcą, a On swoje królestwo ma określoną liczbę i chce dopełnić. Dlatego mówi, wy jesteście nieposłuszni, to was wybiorę. Wy jesteście nieposłuszni, to was wybiorę. Muszę moje królestwo dopełnić. Wiecie, na czym opieram taką teorię? Bo w Słowem Bożym jest powiedziane, że przygotowana została uczta. I ojciec czy gospodarz posłał sług swoich, idźcie, zawołajcie zaproszonych. A wiesz, kto to zaproszeni? Ty i ja. To my jesteśmy zaproszeni. Ale zaproszeni nie chcieli przyjść. To co wtedy gospodarz powiedział, to jest Bóg ten gospodarz. Idź między opłotki, wszędzie, o tam, o. Wyciągaj ludzi na siłę. Wszyscy niech przychodzą. Zaproszeni byli godni, więc wszystkich. Dawaj tu wszystkich. Musi być przy stołach wszystko zapełnione. Kiedy przyszli, co się okazało? Że jeszcze za mało. To wtedy posłał swoje sługi, idźcie jeszcze dalej, gdzieś tam po zaułkach różnych szukajcie. Tych takich, wiecie, kloszardów i innych, wszystkich tych ściągajcie, tych takich zawszonych, zapitych, dawajcie ich tutaj wszystkich. Jak tylko przyjmą moją wolę, jak tylko założą moją szatę, Dawaj ich tutaj, niech wszyscy wchodzą. Tak to jest. Dostojni goście, pięknie ubrani, elokwentni, wykształceni, nie chcieli. Więc Bóg powiedział, dawaj wszystkich innych. Warunek jest tylko taki, szatę, czyli Jezusa Chrystusa, niech tylko przyjmują i niech wchodzą. Po kolei niech wchodzą. Zbawiony wchodzi, zbawiony wchodzi. Nauczmy się tego, że przy nieposłuszeństwie moim czy twoim, kto inny na nasze miejsce wejdzie? Wejdzie kto inny na nasze miejsce. Przyjmijmy wreszcie to do wiadomości. Będziesz pyszny, będziesz wyniosły, będziesz miał ducha dumnego, to twoje miejsce kto inny zajmie? Zajmie, jeszcze krzesełka dostawią, żeby więcej weszło. Nieposłuszeństwo nie jest tragedią dla Boga. Nieposłuszeństwo Bogu jest tragedią dla ciebie, nie dla Boga. Czy Jezus Chrystus, jak Judasz przyszedł, żeby go zdradzić, nie zaczął mu tłumaczyć, ale Judaszu, co ty robisz? No słuchaj, ratuj się, przecież to są oszuści, nie słuchaj ich. Co Jezus Chrystus Judaszowi powiedział? Co masz czynić? Jeszcze szybciej rób. Szybciej, idź, rób. Taki jest twój wybór, to idź, rób. Dlatego nauczmy się, że pokorny, chociażby był najgorszy, to pokorny łaskę doznaje. A dumny, pyszny, wyniosły duchem zostaje odrzucony. Jaki wspaniały by nie był. Jakim sługą Bożym wspaniałym by nie był. Panie, w imieniu Twoim cuda czyniliśmy. Demony wyganialiśmy. Ręce na chorych kładliśmy, a ci umarli? Wyzdrowieli. A co Jezus Chrystus im powiedział? Dla was wejścia do królestwa nie ma. Precz, precz, idźcie. Zabierzcie ich stąd. Tych dumnych, niepokornych i nieposłusznych ludzi. Zabierzcie ich stąd. Nie chcę mieć z nimi nic do czynienia. Dlatego pamiętajmy, że liczy się nie wyniosłość sercem, ale liczy się uniżenie przed Bogiem. Jeśli potrafisz w okolicznościach niesprzyjających dla ciebie być pokorny, uniżony, potrafisz przyjąć na siebie cięgi i razy. Uderzyli cię w jeden policzek, ty oddałeś w dwa. To jest taka biblijna zasada. Oko za oko, ząb za ząb, ucho za ucho, głowa za głowę, noga za nogę, także to musi być porządek. Alles muss sein. To musi być porządek. Nie może być taki chaos. Każdy robi, co chce. Kochani, prawo Boże jest zupełnie inne. Zupełnie inne. Kompletnie inne. Wiecie, jakie jest prawo ludzkie? Gardło mi boli. Co powinienem zrobić? Ogrzać się w łóżku, pozostać, okłady sobie zrobić z ciepłych i tak dalej, i coś na gardło i przeprosić bardzo wszystkich serdecznie. Dzisiaj nie mogę usługiwać. No rozumiecie, prawda? Rozumiecie. A ja stanąłem przed wami. W uwielbianiu brałem udział i przez całe uwielbianie gromiłem ducha bólu gardła, żeby mógł przemówić do ludu Bożego. I co Bóg uczynił? Że zaraz będę mógł amen powiedzieć. To Bóg uczynił. I mogę nawet, powiem zupełnie szczerze, mogę nawet krzyknąć w imieniu Jezusa Chrystusa. Dlatego, że Bóg jest mocniejszy niż nasze choroby. A my mamy być uniżeni. Ale gdyby Bóg do mnie powiedział, zostań w łóżku i nie idź na nabożeństwo, to bym to zrobił. A Bóg powiedział, idź, użyję ciebie. Jak, panie, bez głosu? Na migi wytłumaczysz, co jest w moim królestwie, co jest najważniejsze. Na migi wytłumaczysz, że na głowie musi być korona, korona chwały. Kochani, my musimy być pokorni przed Bogiem. Po prostu pokorni. I jak Bóg mówi, zrobisz, to ja się nie zastanawiam, jak ja to zrobię. Powiedział, zrobisz, to zrobię. Po prostu musimy iść za Panem. Tak jak Eliasz nam dał tego przykład. Skarżył się. Czy Bóg powiedział, dobra Eliaszku, taki kochany jesteś. Dobra, już cię zabiorę, nie męcz się dłużej. Bóg powiedział, co? Z powrotem. W drogę powrotną, z powrotem, na pustynię idź, tam. Zrobisz to, to, to. A już jak chcesz odejść, to Elizeusza na twoje miejsce. I nagle umarł Elizeusz, przyszedł, zaczął kontynuować. Czy tak? Jeszcze wiele lat minęło. Eliasz dokończył swojego dzieła. Wyszedł, spotkał Elizeusza, włożył swój płaszcz na niego, pomału przejął to wszystko. Później powóz przysłał po Eliasza. Chodź, Eliasz, siadaj tu. Jedziemy. Panie, panie, Elizeusz woła, panie, panie, masz tu płaszcz, działaj dalej. Elizeusz przejął tą służbę i poszedł dalej. I kontynuował. I czynił to, co według woli Bożej było. Ponieważ nauczył się od swojego pana, pana proroka, szacownego pana proroka, który z zadartą głową zawsze chodził, jak należy się zachowywać, to i on był pokorny. To i on był uniżony. Dlatego, że trzeba się uczyć od tych, których Pismo nam zostawiło jako przykład do naśladowania. Nie my wybierzemy sobie nauczycieli, aby nas nauczali tak, żeby nam ucho łechtało. Wiecie, tak za łóżkiem. Nawet piesek to lubi. Łagodny się robi. Lew też lubi. Diabła też tak może za uchem. Będzie łagodny. Tylko co ci to da? Co ci to da? My nie potrzebujemy nauczycieli, którzy by nas uczyli tak, żeby to ucho łechtało. Aby żeby to przyniosło dla nas konkretne rozwiązania do życia. Żeby przyszedł dla nas konkretny przykład do naśladowania. Żebyśmy do królestwa weszli nie będąc zabici, ale po prostu poprzez wejście we właściwym czasie. W tym czasie, który Bóg nam przeznaczy. Jeśli na czasy ostateczne mamy zostać, to Bóg nam to powie. Eliaszowi powiedział, jeszcze raz chłopie pójdziesz i będziesz w wielkim ucisku. I nawet zabiją ciebie. Jana Chrzciciela zabili, ciebie zabiją jako świadka. Zabiją was. Ale najważniejsze jest posłuszeństwo woli Bożej. Mnie Bóg na świadka do czasów ostatecznych nie wybrał. Nie powiedział mi nic takiego. Mnie wybrał do czego innego. Ciebie do czego innego. Ale bądźmy Panu wierni. Jak przychodzi zaproszenie, to róbmy to, co zaproszenie mówi. Jak dostajesz zaproszenie, ja na przykład jak dostałem zaproszenie na wesele i ono było na przykład gdzie? No do Międzyrzeca. A ja pojechałem do Warszawy. Miałem zaproszenie. I w Warszawie mnie nikt nie przyjął. A to rozumiecie, tacy niekulturalni ludzie. Nie przyjęli mnie. Ale zaproszenie było do czego innego. Do innego miejsca, do innej osoby. Zaproszenie od Boga jak przychodzi, to nie tak, że dostałeś ogólne zaproszenie i teraz będziesz robił to, co uważasz. Zaproszenie jest zawsze w konkretnym kierunku, w konkretnym celu. Ja ciebie zapraszam do takiej i takiej służby, będziesz robił to, to, to i tamto. Masz taką i taką odpowiedzialność, masz takie i takie działanie, masz taką i taką moc, masz taki autorytet
i teraz rób, co do ciebie mówię. Eliasz też mógł zrobić różne rzeczy po tym, jak spotkał Pana. O, Pan w takiej potężnej mocy, to ja teraz sobie zrobię. Wycieczkę na Hawaje. Bo Pan jest taki cudowny, taką moc mi okazał. Jadę. Poszedł dokładnie tam, gdzie mu Bóg powiedział. Żadne Hawaje nie były dla niego przewidziane. Dla niego było przewidziane pustynia damasceńska. Hazael, na którego jak popatrzył Elizeusz, to zaczął płakać. A czego mój Pan płacze? Pyta się Hazael. On mówi, bo widzę ciebie, jak gnębisz Izraela i jak dzieci, główki ich rozbijasz o skały. Jak rozpruwasz brzuchy ciężarnym. Jak zabijasz w straszny sposób ludzi. Gdzie ja miałbym coś takiego robić? Zdziwił się Hazael. Ale później dokładnie to robił. Dokładnie to robił. Chociaż był tylko sługą króla. Sam własnoręcznie udusił króla i został on królem. Dlatego pamiętajmy, że możemy pójść według Bożego objawienia, aby pójść własną drogą, niby naśladując Boże objawienie. A jaki jest efekt? Dokładnie taki, jak w przypadku szatana. Poszedł niby w tym kierunku, co Bóg mówił. Swoją własną drogą, z absolutnym nieposłuszeństwem, buntem przeciwko Bogu. Dlatego nauczmy się żyć po Bożemu, ażeby Pan nas naprawdę prowadził mocą swoją, według swojego świętego słowa. Niech imię Pańskie będzie uwielbione, a wy bądźcie błogosławieni w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.